W ubiegłym roku, w marcu, papież Franciszek podpisał ad Hortacia Moris Laetitia, którą 3 tygodnie później opublikowano. Dokument, który jest podsumowaniem 2 synodów o rodzinie, do dziś budzi kontrowersje. To za sprawą kilku punktów, w których jest niejasny przekaz dotyczący przyjmowania Komunii Świętej przez rozwodników żyjących w nowych związkach, którzy nie zdecydowali się na życie we wstrzemięźliwości seksualnej. Przez ostatnie 3 dni w kościele Dominikanów w Szczecinie ojciec Józef Puciłowski, dominikanin z Krakowa, prowadził rekolekcje wielkopostne dla osób po rozwodzie, żyjących w powtórnym związku lub samotnych oraz wszystkich innych zainteresowanych. Uznałem, że obecność ojca rekolekcjonisty to dobry pretekst, żeby powrócić do rozmowy na temat sytuacji osób po rozwodzie żyjących w ponownych związkach w kontekście właśnie dokumentu papieskiego. Ojciec Puciłowski w 1995 roku rozpoczynał tworzenie duszpasterstwa związków niesakramentalnych u szczecińskich dominikanów, które trwa do dziś.
Myśmy to tworzyli wtedy. Z całym, wydaje mi się, zespołem była zgoda. Przecież całej wspólnoty zakonnej. Ja po jakiś roku czy dwóch wyjechałem w ogóle z Polski, zostawiając tę grupę i z radością stwierdzam, że niektórzy są dalej w tej grupie, ba nawet jakoś tam przewodzą, więc czyli że są przy kościele, to jest dla mnie ważne i w kościele, to jest jeszcze ważniejsze. Tak jak to odbieram, jako starych przyjaciół po prostu.
Wracamy do naszej rozmowy. Ojciec Józef Puciłowski, dominikanin z Krakowa, który w Szczecinie prowadził rekolekcję Miłosierdzie po rozwodzie. W czym przejawia się to miłosierdzie po rozwodzie, ojcze?
Dobre też pytanie. Ja się cały czas opieram na adhortacji Amoris Laetitia. I to jest takie kapitalne zdanie, a mianowicie traktowanie Ewangelii, czy przesłanie Ewangelii właśnie odnośnie do tych związków ludzi będących w tych związkach. Mianowicie papież pisze tak, Ewangelii nie można traktować jako martwych kamieni, by rzucać nimi w innych. O to chyba chodzi, że Ewangelia jest czymś żywym. My nie możemy tych ludzi wcale przekonywać, że żyjecie w grzechu ciężkim. Tylko trzeba im ułatwiać, w ramach których są, być w kościele. Przecież w wielu czynnościach mogą spokojnie uczestniczyć. Nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Fakt. Przynajmniej niektórzy, przynajmniej większość. No dobra, ale oni mają się czuć właśnie w kościele. I początek tego kiedyś dał Jan Paweł II. Amoris Laetitia, tutaj papież się na to powołuje, na Jana Pawła II, na Familiares Consortio. Czyli nie jest to coś takiego, co papież Franciszek wymyślił dzisiaj.
No właśnie, chciałem zapytać, czy ojca zdaniem Amoris Laetitia to bardziej takie aksamitne zerwanie z nauczaniem świętego Jana Pawła II, jak chociażby w swoim felietonie napisał kiedyś Tomasz Terlikowski, czy raczej w niczym nie zmienia i opiera się na Familiaris Consortio Jana Pawła II, czyli posynodalnej adhortacji papieża o zadaniach rodziny w świecie współczesnym?
Nie, to nie jest żadne zerwanie, tylko to jest rozszerzenie. To jest tak jak z encyklikami społecznymi papieży. Papieże kolejni powołują się na swojego poprzednika i rozszerzają w oparciu zarówno wiedzę, jak i obserwację świata, obserwację sytuacji. Więc papież zresztą, Franciszek, powołuje się nie tylko na Jana Pawła II, powołuje się także na uważanego za kostycznego, co jest oczywiście prawdą, na Józefa Ratzingera, jeszcze jako kardynała, potem już jako papieża. To jest po prostu pogłębianie, no bo świat się zmienia, ludzie się zmieniają, powstają nowe pytania i do tych ludzi z nowymi pytaniami trzeba wyjść także z nowym słownictwem. Jakim słownictwem przybliżającym ich do Boga. Tak ja odbieram tę adhortację franciszkową.
To zanim jeszcze o szczegółach, chciałem takie ogólne pytanie zadać, bo tutaj ojciec użył sformułowania związek, czasami też w rozmowach z osobami żyjącymi w takich relacjach słyszałem słowo małżeństwo. Czy możemy nazywać te relacje związkiem niesakramentalnym czy małżeństwem? Bo tak naprawdę osoba żyjąca w relacji mąż-żona nie ze swoim małżonkiem, należy domniemywać, że w tej relacji istnieje ciągle ważny węzeł małżeński, a to jest przeszkodą w zawarciu nowego małżeństwa.
No tak, ale przecież my mówimy też małżeństwo cywilne. W urzędzie stanu też jest to małżeństwem, patrząc od strony prawa państwowego. Więc dla mnie wprowadzanie takiego terminu związek niesakramentalny to jest jak gdyby stygmatyzacja już. A jeżeli małżeństwo niesakramentalne, teraz czasem zostawimy to niesakramentalne, są już staruszkami, żyli tyle lat, wychowali dzieci, są naprawdę małżeństwem. Bo gdyby to określenie niesakramentalne brzmiało jak, nie wiem, jakiś psztyczek, to darujmy sobie to. To nie jest niekościelne. Trzeba miłosierdzia wobec tych ludzi przecież.
Wspominałem tutaj na początku taką rozmowę w naszym studio parę lat temu, chociażby z osobami, które żyją w takich związkach, małżeństwie. Jedna z takich osób napisała również w artykule: większe prawa w kościele ma rozwiedziony, który prowadzi bujne życie seksualne, idzie do spowiedzi, uznaje swój grzech, przyjmuje pokutę, dostaje rozgrzeszenie i już jest w pełnej jedności z kościołem. A rozgrzeszenia nie dostanie osoba rozwiedziona żyjąca w drugim, wiernym i pełnym miłości małżeństwie. Zgadza się ojciec z taką opinią?
No nie mogę się zgodzić, ponieważ w kościele istnieje prawo, a prawo jest jednocześnie sakramentem. Choćby właśnie spowiedź, to jest sakrament. To możemy sobie gdzieś w gazecie, w radiu o tym spokojnie porozmawiać, ale patrząc od strony założenia, prowadzenia i kontynuowania życia sakramentalnego, no zaraz. To musi być porządek. Ja myślę, że nikt ze słuchaczy będący w związkach niesakramentalnych czy małżeństwie nie obrazi się. Jak to Niemcy mówią, Ordnung muss sein, a więc w kościele też pewne rzeczy muszą być jasno powiedziane. Bo to jest tanie miłosierdzie. Słuchajcie, nic się nie stało. Stało się, tak.
To jeśli ojciec mówi, że pewne rzeczy muszą być jasno powiedziane, to też kolejne pytanie od jednego słuchaczy, który żyje w takim, on sam to nazwał, związku niesakramentalnym i pyta wprost, kiedy będzie mógł przyjąć komunię świętą.
Jest taka praktyka, że idzie się do proboszcza, może to być czasem przykre dla obu stron, chciałem powiedzieć, dla proboszcza też, bo się czegoś dowie, o czym mógł nie wiedzieć, i razem z żoną niesakramentalną składają oświadczenie, że nie będą współżyli i proboszcz to przyjmuje. Mam taką parę w Krakowie, która nie uczestniczy we mszy świętej we własnym kościele, bo są znani, nie mając ślubu kościelnego, to działać politycznie z czasów jeszcze przed solidarnościowych nawet. I wobec czego uczestniczą we mszy świętej w naszej bazylice, która nie jest parafią, gdzie nikt ich nie zna. Mam poręczenie jednego też słynnych duszpasterzy na ich temat i po prostu ja to przyjąłem z ich strony jako, że proboszcz, byli u proboszcza. Nie żądałem oczywiście żadnego na piśmie ukazania dokumentu, z ich znam po prostu. To się da rozwiązać. W pewnym wieku zwłaszcza, ale to nie chodzi tylko o wiek. Na to się decydują także ludzie, którzy są, jakby powiedzieć, w trakcie życia seksualnego. Coś przerywają dla czegoś. To jest możliwe. Oczywiście ja mówię o sytuacjach wręcz heroicznych. Ale chrześcijaństwo nie wyklucza heroizmu. Wręcz przeciwnie, czasem heroizmu żąda.
Ojciec mówi tutaj o takiej oczywistej sytuacji. Przypomnijmy, Amoris Laetitia to dokument podsumowujący dwa synody o rodzinie, opublikowany w kwietniu 2016 roku, a podpisany niespełna miesiąc wcześniej. Dokument, który budzi kontrowersje ze względu na jego niejasny przekaz dotyczący przyjmowania Komunii Świętej przez rozwodników żyjących w nowych związkach, którzy nie zdecydowali się na życie we wstrzemięźliwości seksualnej. No właśnie, ojcze, czy ojca zdaniem ten dokument, jak niektórzy twierdzą, jest nieostry w swoich sformułowaniach?
Ja bym odesłał tych, którzy mają wątpliwości, do ostatniego, czwartego z ubiegłego roku, nie ma nowych, jeszcze numeru Więzi. Kwartalnika Więź jest wielka, bardzo mądra, bardzo też przez kompetentnych ludzi prowadzona na ten temat dyskusja. Wypadałoby się nad tą dyskusją pochylić. Tam wypowiadają się i księża, i znawcy zagadnienia. To nie jest tak. Ja myślę, że rzecz polega na tym, że część księży jest przyzwyczajona do takiej teologii moralnej, nie obliżając seminarium duchownemu, ale takiej łopatologicznej. I wtedy rzeczywiście, jeżeli papież daje naszemu sumieniu, żeby nasze sumienia też kapłańskie to rozwiązywały, ja myślę, tu jest błąd, bo ktoś, to jest grzech, to nie jest grzech. Tak myśląc, taka łopatologia. Rzeczywiście może mieć trudności z akceptacją, ale to w końcu papież. Do licha ciężkiego to jest głowa Kościoła. To się trzeba w to wgłębić. No to siądźmy, pogadajmy, podyskutujmy, zobaczmy, jak to rozwiązać. Nie wiem, w parafii, w diecezji, w całym kościele, w lokalnym kościele. I to służy ludziom myślącym. A jak tu patologia, tak nie, to oczywiście tego nigdy nie znajdziemy.
Powiedział ojciec tutaj o tej roli księży, o tym rozeznaniu. Większy nacisk jest położony właśnie na indywidualne rozeznanie i towarzyszenie parom ze strony duszpasterzy. Jak to robić, skoro tych wspólnot chyba tak znowu wiele nie ma? I no właśnie, czy ojca zdaniem jest wystarczająca liczba takich miejsc, do których mogą się udać pary żyjące w związkach niesakramentalnych?
No niestety nie. Sądzę, że w wielkich miastach, tam gdzie jest większość księży zaangażowanych w różnego rodzaju wspólnoty, jest to bardziej możliwe, aniżeli na przykład na wsi. Czy w małym miasteczku, no proszę sobie wyobrazić księdza, który jest i proboszczem, i uczy w szkole, i jeszcze coś. No to już niczego mu więcej nie brakuje, tylko par małżeńskich. Otóż powinni przyjść. Nad tym się trzeba pochylić. I trudno. No.
Czy ojca zdaniem dokumenta Moris Laetitia ujawnia też wewnętrzny podział w kościele, bo mamy kardynała Schönberna z Wiednia, z jednej strony, który wyjaśnił, że można tu zastosować podobne postępowania jak w przypadku członków kościołów tradycji wschodniej. Także i tu nie jest wykluczone przyjęcie komunii w określonych sytuacjach z poważnego duchownego pragnienia wiecznego zbawienia poza powszechnie stosowaną drogą w strukturze kościelnej. W tym sensie można też rozumieć stwierdzenie Amoris Laetitia, że osoby rozwiedzione żyjące w drugich związkach w pewnych przypadkach mogą również otrzymać pomoc w postaci sakramentu. Dalej mamy przewodniczącego niemieckiego episkopatu kardynała Reinharda Marksa, który z kolei twierdzi, rozwodnicy żyjący w ponownych cywilnych związkach małżeńskich nie powinni być do końca życia zabetonowani jakby w ślepej uliczce, niezależnie od drogi, którą przeszli. No ale z drugiej strony mamy chociażby czterech kardynałów, którzy zadali Franciszkowi pytania doktrynalne dotyczące Amoris Laetitia. To są kardynał Walter Brandt-Miller, Raymond Burke, Carlo Caffari i Joachim Meissner. Tutaj mamy jakby drugą stronę medalu, pytania dotyczące doprecyzowania tego dokumentu, a więc kardynałowie duchowni, którzy mają zupełnie różne podejścia do tego tematu. To jest jakiś wewnętrzny podział w kościele?
A może za dużo wewnętrzny podział w kościele. Ja jestem głęboko przekonany, że dyskusja, znam teksty choćby właśnie kardynała Schönborna czy kardynała Kaspera i znam te też tych czterech kardynałów. Ja myślę, że to jest dobra prognoza na przyszłość. Gadajmy, mówmy, kłóćmy się, przeprowadzajmy dyskusję, bo nawiązując do tego, co przedtem mówię, najprościej tak nie, a przecież ludzie są żywi. Ja odbieram to raczej jako coś pozytywnego. Rozumiem, że dla wielu księży może to być problem, bo dawniej słyszeli, masz tak, koniec, kropka. Nie do mnie należy jako zwykłego księdza, że na dodatek zakonnego wchodzenia w umysłowość kardynałów. Ale ja się cieszę, że na najwyższym szczeblu w kościele kardynalskim toczy się spór na oczach świata. No to rozstrzygnijcie, pokażcie. Pokażcie też, jak się dialoguje, sposób towarzysząc drugiemu człowiekowi, który czegoś szuka. Nie będzie, myślę, tak szybko odpowiedzi jednoznacznej i Bogu za to niech będą dzięki, bo dyskusja w kościele jest bardzo potrzebna. Ja się boję zabetonowania umysłów różnych ludzi w kościele.
Ale z drugiej strony ta dyskusja, rozeznawanie, czy ojca zdaniem nie jest narażone na taki zarzut, że mamy do czynienia tutaj z podwójną moralnością, no bo jeśli znajdziemy takie przypadki, w których można ewentualnie zgodzić się na komunię świętą, to ktoś może powiedzieć, no to mamy tutaj podwójną moralność, bo te osoby żyją przecież w grzechu ciężkim.
a o tym, że żyją grzechu ciężkim, to ani nie pan redaktor, ani ja nie decyduję, tylko decyduje się w sakramencie pojednania, jak to zjawisko wygląda. Więc dlatego też łatwo z boku coś powiedzieć, bo oni nie mają ślubu kościelnego, a przystępują do Komunii Świętej, więc żyją w grzechu ciężkim. A skąd ty wiesz, co się stało między nimi a Bogiem? Co się stało między kapłanami a nimi? Spokojnie.
No dobrze, to jeśli mamy dyskutować, to jakby ojciec odpowiedział i czy w ogóle zasadnym jest takie pytanie kardynałów, tych czterech wspomnianych wcześniej, czy dokument dopuszcza pod pewnymi warunkami do Komunii Świętej osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach, które nie zdecydowały się na życie we wstrzemięźliwości seksualnej? Czy można odpowiedzieć w sposób prosty tak lub nie?
Trzeba rozeznać sytuację danego człowieka. To nie jest taki dokument, że słuchajcie, od dzisiaj jest taki tak, bo mówi adhortacja w ten sposób. I tu jest chyba właśnie problem, że trzeba rozeznać sytuację danej osoby, danych osób, nachylić się nad nimi. To jest to, o czym ja wczoraj wspomniałem, to jest kwestia obrony wiary, ja to tutaj przenoszę. Można bronić, rozstrzelać kogoś, nie będzie problemu. A czym innym jest towarzyszyć tym ludziom? Dzisiaj nie mogą przystąpić do komunii, a może jutro będą. To jest szalenie trudne, a też wskazuje na to, że papież ma oczy otwarte na problemy, które rodzą się. Choćby tylko z różnic demograficznych, różnic kulturowych, różnic systemowych na świecie, także gospodarczych. Ja uważam go za, w ogóle go strasznie lubię, więc wobec czego z całym sercem jestem przy Franciszku i mi się to po prostu podoba.
Rozwód może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla dorosłych dzieci i społeczeństwa, osłabiając jednostkę i więzi społeczne. Często mamy do czynienia z wieloma kryzysami małżeńskimi, do których często podchodzi się w sposób powierzchowny i bez odwagi, cierpliwości, sprawdzenia, wzajemnego przebaczenia, pojednania, a także poświęcenia. To też fragment z Amoris Laetitia. Rozwód jest złem i bardzo niepokojący jest wzrost liczby rozwodów. Na to też kładzie nacisk papież w dokumencie posynodalnym.
No pewnie, że rozwód jest czymś złym. To nikt nie będzie mówił, że to jest świetna rzecz. Ale ja bym się tak zastanowił, czy czasem rozejście się nie będzie korzystne zarówno dla stron, które się rozeszły, i dla dzieci, jeżeli te dzieci mają być świadkiem stałych awantur, wręcz prześladowania, gorszących sytuacji w domu, no to naprawdę czy nie lepiej się rozejść? Ej, pomyślmy nad tym, my, celibatariusze, tutaj bądźmy troszeczkę pokornymi, ponieważ nam jest łatwo mówić. A wiesz, sytuacji, to jest właśnie to towarzyszenie, to bycie, to rozpoznanie. Przecież tu chodzi także o dzieci, a może przede wszystkim o dzieci.
Tak trochę nie bez kozery zapytałem o ten rozwód w Amoris Laetitia, bo mamy też wypowiedź ojca Arturo Sousy Abascala z Wenezueli, który został wybranym 31. generałem zakonu jezuitów w październiku ubiegłego roku. W jednym z wywiadów stwierdził, że słowa Jezusa przeciwko rozwodom są względne i każdy może je ocenić zgodnie z własnym sumieniem. Spotkały się też z pewnym oburzeniem, jak ojciec podchodzi do tego.
O, pan redaktor zaczepia jezuitów, więc jako dominikanin
ja tylko pytam.
Nie chciałbym w to wchodzić, natomiast wiem, że wielu ludzi związanych z teologią wyzwolenia okazało się potem, że mają rację, więc kto wie, czy akurat też generał jezuitów, tylko słyszałem o tej wypowiedzi, ja tego dokładnie nie czytałem, tylko nie kończę tego zdania, chcę tylko powiedzieć, że Franciszek jest jezuitą, więc coś jest na rzeczy.
Chciałem jeszcze o jeden element Amoris Laetitia zapytać. Między innymi jest tam taki fragment: tak, dla edukacji seksualnej. Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność. Często edukacja seksualna skupia się na zachęcie do zabezpieczenia, dążąc do bezpiecznego seksu. Wyrażenia te sugerują negatywny stosunek do naturalnego, prokreatywnego celu seksualności, tak jakby ewentualne dziecko było wrogiem, przed którym trzeba się bronić. Ta edukacja seksualna dziś, jak ojciec na to patrzy w kontekście wychowania w szkołach, czy czasami dla osób myślących konserwatywnie samo to hasło edukacja seksualna nie jest już jakimś czerwonym światłem i ostrzeżeniem i czymś, co przeraża? Na przykład gdyby było to nazwane inaczej, wychowanie do życia w rodzinie, Być może wtedy też było inne patrzenie osób konserwatywnie myślących na te sprawy?
No nad tym można by się zastanowić, co jest lepsze, czy edukacja seksualna, czy wychowanie w rodzinie, czy do rodziny, no ale na litość boską, no nie wszyscy zaraz zakładają rodzinę. Może by wpierw podedukować. Ja nie widzę w tym nic złego, tylko kwestia chyba zideologizowania obu pojęć. Jak się zideologizuje, to nie mamy już o czym mówić. A jeśli nad tym nachylimy, o co tu chodzi, a przede wszystkim kto to robi, to też jest pytanie. Edukacja seksualna, kto to robi? Jeżeli ktoś z nastawieniem, no, powiedzmy sobie, super laickim, to bym się troszkę tego bał. Natomiast bałbym się też z drugiej strony, która jest tylko nastawiona wyłącznie na prokreację, bo taki wyniósł wiadomości z teologii moralnej seminarium duchownego, będąc oczywiście fantastycznie żyjąc w celibacie i nie mając problemu z dziećmi. Także troszkę pomysłowości trzeba w obu wypadkach, a jeżeli kogoś razi edukacja seksualna, no to no zmieńmy ten termin. No nie od pana redaktora, ode mnie zależy to oczywiście.
Trochę boję się o nasze kręgosłupy, bo dzisiaj się pochylamy już tak wielokrotnie nad różnymi tematami. To jeszcze jeden. Skąd ojca zdaniem bierze się kryzys rodziny? Nie tak dawno temu rozmawiałem z panem Jackiem Pulikowskim, który wraz z żoną przygotowują młodych do założenia rodziny. On twierdzi, że winni są m.in. dorośli, którzy obrzydzają dzieciom rodzinę przez piekło, rozwody, a także media zwalczające porządność rodzin, promujące dziwaczne związki niezdolne do rodzenia. I mamy też do czynienia z kryzysem patrzenia na rolę w rodzinie i tak naprawdę problem jest z istotą męskości i lękiem przed podejmowaniem decyzji. Ojca zdaniem, gdzie jest źródło tego kryzysu?
Trudna sprawa, tylko popatrzmy, że nas jest troszeczkę więcej na świecie ludzi niż na przykład w 1945 roku. Raz. Jest pomieszanie kultur. Dwa. Są inne systemy gospodarcze, które wchodzą w siebie. Jest jeszcze oczywiście problem rozumienia rodziny przez to, że jest różnorodność kulturowa. Ja bym oczywiście nie demonizował mediów, ale uważam, że czasem ich rola w tej dziedzinie może być szalenie szkodliwa przez nieodpowiedzialność ukazywania człowieczeństwa, płciowości, erotyki, sposób wyuzdany, powiem szczerze, głupi. I liczy się tylko sprzedaż danego czasopisma, liczy się tylko w internecie, co jest chodliwe. To uważam za coś bardzo niedobrego.
Jeszcze spinając klamrą temat małżeństw, związków, każdy wybierze jak woli, niesakramentalnych, chciałem powrócić do wypowiedzi papieża z ubiegłego roku, z czerwca bodajże, podczas spotkania z delegatami rzymskich parafii na Lateranie. Powiedział m.in. kultura prowizoryczności przejawia się wszędzie, również w życiu kapłańskim i zakonnym. Prowizorka. Z tego też powodu zdecydowana większość naszych małżeństw sakramentalnych jest nieważna, bo mówią tak na całe życie, ale nie wiedzą, co mówią, bo mają inną kulturę. Mówią to, mają dobrą wolę, ale brak im świadomości. Później ten fragment został zaktualizowany i poprawiony. Pytany rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, o tę różnicę, powiedział, że to sformułowanie znaczna większość małżeństw sakramentalnych jest nieważna, zamieniono na część małżeństwa, więc taka aktualizacja nastąpiła. Ojciec mówił na początku, że są pewne małżeństwa, które tutaj wiąże się z pewną heroicznością, które będą żyły we wstrzemięźliwości seksualnej. A czy to też nie jest sposób na komunię świętą, zweryfikowanie, czy małżeństwo zostało w ogóle zawarte?
No to ja to zostawiam prawnikowi. Ja bym to nie mógł tak wchodzić teoretycznie w te kwestie.
Ale czy ojca zdaniem jest tak dziś, że wiele tych małżeństw często ludzie sobie nie zdają sprawy, że można by tak naprawdę orzec, stwierdzić ich nieważność?
Jestem głęboko przekonany, że jest sporo małżeństw, które nie wydają sobie sprawy, że są naprawdę nieważne. Z racji wieku na przykład, zawarcie pod przymusem. Ja nie jestem, całe moje szczęście, prawnikiem, ale się z tym stykam w sakramencie pojednania, kiedy przychodzą ludzie z rozmaitymi problemami. Ja bym, tutaj to mi trudno mówić coś uogólniającego, kiedy każda z tych kwestii może być jedyną w świecie. Tak bym powiedział, może to za dużo, ale uogólniać w tych kwestiach, uważam, to naprawdę byłby bardzo duży grzech z mojej strony.
To jeszcze na koniec chciałem zapytać ojca, pontyfikat Franciszka, czy ojca zdaniem on będzie dążył do takiego wielonurtowego kościoła, różnorodnego, czy też będzie scentralizowany? Czy będą obok siebie funkcjonować wspólnoty tradycjonalistyczne, charyzmatyczne, neokatechumenalne, wręcz anglokatolickie? Czy to jednak wszystko będzie jednak dążyło do jakiejś centralizacji?
Ja myślę, że nie może dążyć do centralizacji, bo ono już jest takie rozproszone. Papieża zadaniem jest jednoczyć się, że z papieżem całego kościoła, jest też autorytetem dla wszystkich chrześcijan. Oczywiście jestem nieobiektywny, bo ja po prostu bardzo lubię papieża Franciszka i to, co chyba się ukazało w języku polskim, ale nie tylko, także moim lingua materna węgierskim, czytałem. I czytam wszystkie wypowiedzi na ten temat, jeżeli zdążę. Więc ja jestem tu nieobiektywny.
To zapytam też, pewnie będzie ojciec nieobiektywny, ale jako, że jest z Krakowa, od niedawna nowym pasterzem kościoła w Krakowie jest arcybiskup Marek Jędraszewski. Chciałem zapytać, jak to wygląda w tej chwili w kościele krakowskim, bo różne głosy się pojawiały po tym wyborze. Pierwsze decyzje, między innymi kościoły stacyjne powołane przez arcybiskupa i najnowsza inicjatywa, czyli dialogi w kolegiacie świętej Anny. Jak ojciec zapatruje się na te pomysły nowego metropolity?
Te pomysły budzą nadzieję. Natomiast trudno mi się wypowiadać na temat człowieka, który jest arcypasterzem archidiecezji, w której ja pracuję, a którego ja w życiu jako żywego nigdy nie miałem zaszczyt widzieć. Więc tyle na ten temat mogę powiedzieć. Natomiast te pasyny kościoły są naprawdę bardzo dobrym pomysłem. To historia osądzi, jak to będzie. Bo na ten temat nic nie mówi, bo by to głupie z mojej strony, bym ja oceniał działalność księdza arcybiskupa. Tej sytuacji, tego nie widziałem, mówię na oczy.
Ojciec Józef Puciłowski, dominikanin, który prowadził przez ostatnie 3 dni rekolekcje w kościele dominikanów w Szczecinie, rekolekcje Miłosierdzie po rozwodzie dla niesakramentalnych, i ojciec Grzegorz Przechowski byli dziś gośćmi audycji katolickiej Religia na Fali. Dziękuję bardzo.